Zaczynamy kurier w samo południe i zaczynamy od tego, co wczoraj wydarzyło się w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Otóż były wręczone nagrody przyznawane właśnie przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i laureatką głównej nagrody wolności słowa została Ewa Stankiewicz, reżyserka, scenarzystka filmowa, dziennikarka, nagrodzona za reportaż telewizyjny, za dokument Stan zagrożenia. I mamy już połączenie. Ewa Stankiewicz jest z nami. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
No to na początek gratulacje. Jak się czujesz z tą nagrodą wolności słowa?
Bardzo dziękuję. No jestem dumna, zaszczycona. To jest nagroda dla mnie bardzo, która bardzo dużo znaczy dla mnie. Nagroda od dziennikarzy. Także no, bardzo się cieszę oczywiście.
My oczywiście gratulujemy, no ale teraz zapytam się o to, co dzieje się, bo film, przypomnijmy, jak ktoś nie widział Stan zagrożenia, to film, który został oparty na dokumentach Naczelnej Prokuratury Wojskowej i raporcie technicznym podkomisji do planowego zbadania wypadku lotniczego. Oczywiście chodzi o wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej. Film miał emisję niemalże 2 lata temu. Powiedz, jak po tych 2 latach patrzysz na to, co dzieje się z katastrofą smoleńską, a przede wszystkim z wyjaśnianiem przyczyn i znalezieniu winnych tej katastrofy?
No, niestety nie dzieje się dobrze. Państwo, które, jak już powiedziałam przy odbieraniu nagrody, w bardzo wielu aspektach w tej chwili dba o suwerenność naszego państwa. Mówię tutaj o władzach, o zabiegach, o staraniach, co cieszy, i przekop Mierzei, i próba dywersyfikacji źródeł energii. No wiele takich ruchów jest bardzo dobrych podejmowanych, natomiast jeśli chodzi o Smoleńsk, a jest to bardzo poważna rzecz, śmierć prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Rosji i śmierć bardzo ważnych osób dla państwa polskiego, reprezentujących państwo polskie na terenie Rosji, no w tej chwili jest nie tylko nierozliczona, ale w dalszym ciągu pozostawione są nagrody dla osób, które no co najmniej sabotowały bezpieczeństwo prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To jest stan takiego, no bardzo zły przykład takiego jak gdyby rozkładu, no takiego pokazania, że państwo polskie no nie tylko nie dba o swoją głowę, tak, o swoje struktury, ale wręcz no nagradza w jakiś sposób zabicie prezydenta. To jest, tego nie można tak zostawić. Państwo w tej sprawie jest nieskuteczne od 13 lat. I to jest dramatyczne.
Zjednoczona Prawica, bo przecież ona rządzi już 8 lat prawie w Polsce, to z jej jakby struktur wywodził się prezydent Lech Kaczyński. Wiemy, że przecież Jarosław Kaczyński jest osobą, która pełni bardzo ważną rolę w polskiej polityce. Gdzie ty upatrujesz jakiegoś ośrodka czy miejsca, w którym te decyzje nie są podejmowane adekwatnie, albo gdzie jest jakaś granica postawiona, że nie idziemy dalej z tą sprawą? Gdzie ty upatrujesz właśnie takiego ośrodka odpowiedzialnego za to, że państwo nie działa, tak jak powiedziałaś?
No, przede wszystkim w osobach odpowiedzialnych, odpowiedzialnych w tej chwili za, czy ówcześnie też, no, przede wszystkim no pierwsze lata to państwo nie działało, dlatego że Donald Tusk nie tylko nas uzależnił od Rosji, ale całkowicie poddał polskie państwo, jeśli chodzi o śledztwo w sprawie śmierci prezydenta. Także ja nawet się nie odnoszę do tych pierwszych lat, bo to no po prostu to było działanie na szkodę państwa. W tej chwili od 6 lat no ponad, tak, w tej chwili już wydawałoby się, że zostaną te blokady podniesione, a jednak ani nikt nie odpowiedział przed sądem, jedynie Arabski z oskarżenia rodzin, ani też nie poczyniono podstawowych działań, które by zabezpieczyły państwo przed ponowną tragedią. I to, dlaczego tak się dzieje, no to trzeba pytać, no po pierwsze, liderów postępowań. Ja nie znam chyba w historii demokratycznego państwa, kiedy badanie komisji by trwało dłużej niż 2 lata, a przecież to komisja wyznacza później, wskazuje luki w systemie bezpieczeństwa i zaleca naprawę. I trzeba się z tym spieszyć, bo chodzi o to, żeby właśnie na przykład taki Strabag, gdzie udziały ma firma Rasperia Trading, uzależniona, która jest powiązana z Olegem Deripaską, który jeszcze w 2020 roku dostał dywidendę za właśnie Strabag, i że ta firma, która buduje później strategiczne ze względu na bezpieczeństwo państwa budowy w Polsce. A przecież to on, Oleg Deripaska, wszystko wskazuje na to, że w jego zakładach w Samarze w Rosji zostały podłożone ładunki wybuchowe pod Tupolewa. Chcę powiedzieć to, że przewlekłość badania ma bezpośredni wpływ na zagrożenie państwa, przedłużenie tego niebezpieczeństwa, które objawiło się wtedy, kiedy zginął prezydent. I tak samo, jeśli chodzi o prokuraturę. Jest osoba odpowiedzialna konkretnie za badanie. To, że to badanie jest, nie wiem, ślamazarzy się, jest nieskuteczne, choćby tylko w kwestiach dotyczących Polski i przygotowania tej wizyty i sabotażu bezpieczeństwa prezydenta, ale też sabotażu to, co się działo na lotnisku Okęcie wojskowym, lotnisku Okęcie, no to jest po prostu sabotaż bezpieczeństwa prezydenta i tutaj też nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Ani ze służb, ani z MSZ-u, ani z MON-u. To jest tak, jak gdyby, no tutaj z jednej strony liderzy postępowania i śledztwa, ale z drugiej strony no władze, po prostu polskie władze, które w tej kwestii wydaje się, że wywiesiły białą flagę.
Co uważasz, że teraz można by było zrobić w tych warunkach, które mamy dzisiaj? Wiemy oczywiście, co się dzieje na Ukrainie, jakie te relacje nasze pomiędzy Warszawą a Moskwą są, ale jakie działania powinien wykonać polski rząd czy polska prokuratura? Jakie kroki powinien tak priorytetowo wykonać?
Przede wszystkim zbadać łańcuch decyzyjny, który doprowadził do tej tragedii. Odsunąć od stanowisk ludzi, którzy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mogli działać w celu doprowadzenia do śmierci prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Najprostszy przykład jest taki, że co najmniej jeden z techników obsługi, którzy obsługiwali bezpośrednio ten samolot w nocy z 9 na 10 kwietnia, w dalszym ciągu pracuje na wojskowym lotnisku Okęcie, obsługując delegacje VIP-owskie. Więc to są rzeczy takie w takim podstawowym wymiarze bezpieczeństwa państwa. Zbadanie roli na przykład Zenona Kosiniaka-Kamysza, który wydaje się, że odpowiedzialny był za przeprowadzenie, czy pilotował bezpośrednio przekierowanie remontu tego Tupolewa do zakładów w Samarze, gdzie wydaje się, że został on przygotowany, tam wszystko wskazuje na to, że zostały podłożone ładunki wybuchowe. To są takie działania w sferze bezpośredniego bezpieczeństwa państwa, które można podjąć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy realnie, nie w teorii, nie ogólnooświatowo, ale realnie prześledzi się łańcuch decyzyjny, który doprowadził do śmierci polskiej delegacji. To jest pierwsza rzecz związana z bezpośrednim bezpieczeństwem państwa. Druga rzecz to są działania prawne, badawcze i prawne. które powinny być przeprowadzone sprawnie, mieć odpowiednich ludzi, którzy potrafią zagwarantować sprawne badanie, profesjonalnie udokumentowane, a następnie na podstawie tego podjąć działania prawne na arenie międzynarodowej. Wiele rzeczy wydaje się, to nie jest tak, że to część rzeczy się przedawniła. Tutaj ma to taką wagę, że powinno to być poruszone przez władze państwa, być może powołany specjalny jakiś arbitraż czy jakiś sąd do tego, próba lobbowania na arenie międzynarodowej. No takie działania, jak widzimy na przykład, już na takim niższym poziomie podejmuje w tej chwili poseł Mularczyk.
Jeżeli chodzi o reparacje wojenne, tak. Tutaj skuteczność jest na pewno dużo większa i bardziej widoczna niż w sprawie Smoleńska. A teraz już spójrzmy stricte filmowo. Wiemy, że ten film bardzo długo czekał i były różnego rodzaju problemy z emisją. W końcu się udało. Czy ty, Ewo, będziesz się dalej zajmowała sprawą katastrofy smoleńskiej? Czy zajmujesz się cały czas sprawą katastrofy smoleńskiej? No i czy będziemy mogli w jakiś sposób jeszcze poznać efekt tych prac? Może jakiś kolejny film? Czy pracujesz nad tym? Czy na razie jednak odłożyłaś trochę Smoleńsk?
Pracuję nad tym i tutaj nie można się poddać. Tutaj można odpuścić wtedy, kiedy państwo rzeczywiście zacznie zachowywać się jak trzeba. No to wtedy dziennikarze być może mogą odpuścić.
To jest na pewno bardzo istotne, to o czym mówisz. To jeszcze się zapytam, bo przecież mieliśmy raport podkomisji Antoniego Macierewicza. To był raport, wydawałoby się, kompletny. Przyczyny tragedii są tak zbieżne z tymi tezami przedstawionymi w filmie. Uważasz, że Antoni Macierewicz wyczerpał wszystkie możliwości? Rozumiem, że nie, że masz zastrzeżenia też do pracy tej podkomisji.
Już wcześniej się wypowiedziałam na ten temat. Przewlekłość jest spotęgowaniem zagrożenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie jestem w stanie ocenić, nie ulega wątpliwości, że ten samolot uległ eksplozjom. I to eksplozjom materiałów wybuchowych. I Polska ma wystarczającą ilość dowodów na to. I też trzeba to przyznać, że bardzo dużym wysiłkiem poszczególnych ludzi w podkomisji mamy zebrany bardzo duży materiał dowodowy. Natomiast jako całość to badanie, bardzo trudno mi powiedzieć, a raczej mam sporo wątpliwości, i ile jakby w trakcie tego badania, które nie było przeprowadzone pod profesjonalnym liderem, ile zostawiono, że tak powiem, pułapek wysadzających prawdziwą, słuszną tezę. Nie jestem w stanie też ocenić, jak systematyczne było podejście do tego badania. No wiem, że bardzo wiele autorytetów, które mogły wesprzeć stronę polską, po drodze odpadło, czy tam zostało zrażonych zupełnie niepotrzebnie. Ale ja nie chcę teraz w to brnąć, dlatego że to będzie po prostu, to nie może też przysłonić jakby całości obrazu. Wiele wartościowych rzeczy pozyskano na pewno. No i to jest, to jakby, tak jak powiedziałam, Polska jest w posiadaniu bardzo poważnych dowodów. Pytanie, dlaczego tak długo to trwa, dlaczego nic z tym nie robi i na ile to jest mocne w sferze zebrania w postaci dokumentów.
To już tak, jak wspomniałaś wcześniej, że to jest pytanie do tych, którzy rządzą, do tych, którzy odpowiadają i mają realne instrumenty do tego. Mówię przede wszystkim o prokuraturze w tym przypadku i tych właśnie instrumentach, które prokuratura może mieć. Jeszcze na koniec zapytam się ciebie o to, jak ty patrzysz na te kontakty dyplomatyczne, bo wiemy, co mówił w ubiegłym roku wiceszef MSZ-u Szymon Szynkowski-Welsenk. Kontakty dyplomatyczne Polski z Rosją są obecnie praktycznie zamrożone i sprawa, by podejmować temat katastrofy smoleńskiej, nie ma dziś przestrzeni. Dzisiaj się jeszcze ta perspektywa bardziej zmieniła od września, no bo ten konflikt na Ukrainie trwa. Czy Rosja jest niezbędnym elementem do tego, żeby tę katastrofę wyjaśniać, żeby dotrzeć do prawdy?
Paradoksalnie, pomimo wielkiej tragedii Ukrainy, to perspektywa dla Smoleńska, jeśli się zmieniła, to zmieniła się na lepsze. To znaczy nie jest już takim absurdem dla pozostałych państw czy opinii publicznej, że Putin mógłby zabić polskiego prezydenta. Rosja nie jest tutaj wyłącznym partnerem postępowania Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie śmierci polskiego prezydenta. To powinna być sprawa podniesiona na arenie międzynarodowej, tak jak Ukraina stara się to robić i tak jak Holandia w przypadku katastrofy MH17 to zrobiła. To jest bardzo wiele różnych dróg. Jeśli ich nie ma, to należy je wypracować i stworzyć. I to nie jest prawdziwa teza, że ponieważ z Rosją jest trudny kontakt, to w sprawie Smoleńska na arenie międzynarodowej nic nie można zrobić. No to jest... Jeśli to jest taki wywód myślowy, to jest kompletnie niesuwerenny.
I na koniec jeszcze zapytam ciebie o materiał Franciszkańska 3, Marcin Gutowski, materiał związany z postacią ówczesnego kardynała Karola Wojtyły, materiał z cyklu Bielmo, w którym stawiana jest mocna teza, że papież Jan Paweł II, właśnie ówczesny kardynał, krył pedofilię w swojej diecezji, że jednego z księży, księdza Sadusia specjalnie przeniósł do Austrii. Jak ty oceniasz ten materiał i jaki on ma wpływ na polską opinię publiczną?
To ja tutaj podpiszę się obiema rękami pod tym, co powiedziała pani marszałek Witek, że no już KGB próbowało zabić papieża. Na szczęście się nie udało. I myślę, że dla mnie jest to takie trochę déjà vu, no, takie echo tego kagiebowskiego działania. Nawet nie ubeckiego, tylko kagiebowskiego. I to jest działanie dla mnie, mówię tu o swoim zdaniu, wymierzone tak we wspólnotę, jaką stanowimy jako naród. Bo Jan Paweł II nas bardzo połączył i zainspirował do wolności. I to jest taki cios, próba zadania czy rozdzielenia właśnie wspólnoty, zadania ciosu tym wartościom, czy próba zniszczenia tych wartości, na których czy to buduje się nasza wspólnota, czy to, które głosił Jan Paweł II, bo i między innymi jest to tożsamość. On takie dzieło napisał, Pamięć i tożsamość. Tam mówi też o odpowiedzialności, o wolności. I to jest taki atak właśnie na te wartości, bo łatwiej jest sterować zniewolonym, oszukanym, zastraszonym człowiekiem niż kimś, kto czuje się dobrze we wspólnocie, ma poczucie własnej wartości, godności i właśnie jest świadomy własnej tożsamości.
Bardzo dziękuję za ten głos. Ewa Stankiewicz, reżyserka, scenarzystka filmowa, a dzisiaj przede wszystkim laureatka Głównej Nagrody Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.